Dzień dobry, witamy w podcaście Muda Talks. Ja teraz mówię na to, że to jest trochę Muda Talks 2.0, ponieważ w tym czasie wielkiego zatrzymania, z jakim mieliśmy do czynienia przez ostatnie parę miesięcy, myślę, że wiele się pozmieniało na świecie i wiele się też zmieniło w nas. I tą mudę taką 2.0 chcę poświęcić więcej na szukanie dobrych rozwiązań i jakiejś nadziei w obecnym świecie, a nie tylko narzekanie i straszenie. No i w związku z tym moją gościnią dzisiaj jest ktoś, kto mam nadzieję zasieje nam ziarenko nadziei. Goszczę dzisiaj w Mudzie Izabelę Zygmunt. Iza jest ekolożką, byłą działaczką też Partii Zieloni, wcześniej była też urzędniczką w instytucjach unijnych, a obecnie jest aktywistką organizacji CE, Bank Watch Network i Polskiej Zielonej Sieci. Dzień dobry, Iza.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Czy jeszcze coś byś dodała do tego przedstawienia?
Dodałabym do niego może tylko to, że ja rzeczywiście widzę pewien promyk nadziei w naszej walce o ocalenie klimatu i ekosystemu Ziemi, mimo że sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Więc mam nadzieję, że będę w stanie spełnić to oczekiwanie i zgodnie z zapowiedzią słuchacze zostaną po tej rozmowie z takim jakimś cieniem optymizmu w patrzeniu w przyszłość.
No dobrze, Iza, ja generalnie bardzo z premedytacją cię tu zaprosiłam i chciałabym cię zapytać o taką bardzo ważną rzecz, która dzisiaj nad nami wisi i która właśnie możemy obserwować taki historyczny moment, można powiedzieć, a mianowicie Zielony Ład. Czym właściwie jest Zielony Ład i też dlaczego on nawiązuje do tego New Dealu z lat 30., jakie tu są konotacje? Czy to dlatego, że jesteśmy aktualnie w podobnie wielkim kryzysie, czy może dlatego, że mamy bardzo podobne wyzwania i musimy kompletnie zmienić myślenie o gospodarce i też przez to o całym naszym funkcjonowaniu w świecie?
No rzeczywiście Europejski Zielony Ład nawiązuje do tej idei Nowego Ładu, ale też do takiego obecnego, współczesnego projektu politycznego w Stanach Zjednoczonych, czyli Zielonego Nowego Ładu tamtejszego. I jakby myślę, że w obu przypadkach podobieństwa polegają na tym, że jesteśmy w bezprecedensowym momencie, wymagającym bezprecedensowych działań i przebudowania pewnych systemów, w jakich funkcjonujemy. I w związku z tym jest to projekt takiego nie jakichś drobnych reform czy drobnych zmian, tylko próby stworzenia jakiegoś zupełnie nowego sposobu funkcjonowania nas jako społeczeństwa. Natomiast wydaje mi się, że ten kryzys, na który odpowiedzią jest Europejski Zielony Ład i Amerykański Nowy Zielony Ład, jest dużo większy niż i poważniejszy niż to, z czym mierzyli się autorzy Nowego Ładu w ubiegłym stuleciu, dlatego że my stoimy właściwie przed takim egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przebudowanie europejskiej gospodarki tak, żeby do połowy wieku, do najpóźniej do 2050 roku stała się zeroemisyjna, neutralna dla klimatu i również jakby znaczące ograniczenie jej wpływu też na bioróżnorodność, czyli na gatunki, na ekosystemy. I jeżeli ten projekt się nie powiedzie, to konsekwencje mogą być dużo dalej idące, bardziej trwałe i poważniejsze niż to, co by się wydarzyło, gdyby nie zdarzył się Nowy Ład w latach 30. To znaczy po prostu jakby tutaj mamy wybór albo osiągnąć to, co jest celem Zielonego Ładu, albo mierzyć się z całkowitym załamaniem systemu światowego, a nie tylko z poważnym kryzysem gospodarczym w jednym kraju.
Brzmi to bardzo... bardzo poważnie. Z jednej strony jest nadzieja, a z drugiej strony, a jak się nie powiedzie, to co?
Nie ma takiej możliwości, że się nie powiedzie, dlatego że te konsekwencje są na tyle, z jednej strony na tyle poważne, a z drugiej strony, i to jest tak naprawdę bardzo ważne, jest już na tyle duża świadomość tych konsekwencji w społeczeństwie, że raczej nie ma takiej, wydaje mi się, albo coraz bardziej zamyka się w ogóle polityczna przestrzeń do kontynuowania tego, co się działo przez ostatnie dekady, czyli takiego niby chronienia klimatu, ale tak tak, żeby nic się nie zmieniło i skutek tego jest taki, że emisje cały czas rosły i to jakby w coraz szybszym tempie. Teraz już wydaje mi się, że przestrzeń dla polityków, żeby tak jakby migać się od działania, się coraz bardziej kurczy i zamyka. I z tego właśnie jakby wywodzę nadzieję na to, że może nam się jednak uda.
To tak jak mówisz, znaczy, że już nie ma czasu się migać i nie ma czasu tego unikać, to co się dla nas tak naprawdę zmieni? Co się zmieni dla Ani Pięty i Zygmunt? Jak będzie dzięki temu nowemu Zielonemu Ładowi, przepraszam, nie nowemu, Zielonemu Ładowi i wprowadzeniu tych wszystkich kolejnych kroków, o które jeszcze zaraz cię zapytam, jak może za, nie wiem, 15-20 lat wyglądać nasz świat mniej więcej? Co będzie takim największą różnicą? Co, cała produkcja wszystkiego absolutnie przestawi się na odnawialne źródła energii na przykład?
No tak, to jest podstawowy warunek, bo Europejski Zielony Ład ma takie powiedzmy trzy fundamentalne cele. Pierwszy i najważniejszy, który spina to wszystko, to jest właśnie cel dojścia do neutralności klimatycznej. I tutaj jakby odnawialne źródła energii są kluczowe, ale zanim jeszcze tutaj zacznę to rozwijać, to te pozostałe dwa cele. Drugi to jest znaczne ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód. A trzeci to ograniczenie i odwrócenie procesu niszczenia biosfery, czyli niszczenia ekosystemów, jakieś zaradzenie temu, że wymierają gatunki i że kurczy się przestrzeń dla dzikiego życia na Ziemi w dramatycznym tempie. I to są takie trzy fundamentalne, powiedzmy, cele, do których zmierzamy. Natomiast ten dotyczący klimatu, czyli neutralność klimatyczna, jest najważniejszy i też taki najbardziej w tej chwili, powiedzmy, rozbudowany. Najwięcej uwagi jemu jest poświęcone w tych pracach nad Zielonym Ładem. Bo tutaj też warto zaznaczyć, że Zielony Ład to nie jest jakaś gotowy plan na wszystkie etapy i wszystkie obszary, tylko taki proces, w którym wyznaczyliśmy sobie jakiś horyzont, jakiś cel na tym horyzoncie, ale dokładne drogi dojścia dopiero się tutaj tworzą. No i ta osiągnięcie neutralności klimatycznej oznacza, że w ciągu najbliższych 30 lat musimy przestawić nie tylko całą energetykę, ale również przemysł i transport na odnawialne źródła energii. Więc możemy się spodziewać, my jako zwykli obywatele, że będą podejmowane jakieś polityczne działania, wprowadzane jakieś programy czy nowe regulacje, które będą służyły temu, żeby odnawialne źródła energii rozwijały się szybciej, żeby szybciej były wycofywane paliwa kopalne, żeby zmieniał się sposób transportu, ale tutaj też jakby ta zmiana jest tak naprawdę głębsza, dlatego że nie wystarczy wybudować jakby odnawialnych źródeł energii z taką samą, które miałyby taką samą, powiedzmy, wydajność jak istniejące teraz źródła konwencjonalne, bo to się wiąże z wieloma trudnościami, na przykład jeżeli chodzi o wykorzystanie zasobów, dostęp do różnych surowców, które są potrzebne do budowy tych źródeł, też jakieś tam presje na środowisko. Dlatego jakby będziemy musieli również znacząco ograniczyć tempo wzrostu zapotrzebowania na energię. Jest w Unii Europejskiej taka zasada, po pierwsze efektywność energetyczna, która mówi, że najpierw trzeba wykorzystać wszystkie możliwości zaoszczędzenia energii, a później budować nowe źródła. Więc możemy się spodziewać również działań dotyczących, powiedzmy, zmniejszania zapotrzebowania na energię. I tutaj to są oczywiście takie proste rzeczy typu bardziej energooszczędne urządzenia, z których korzystamy, ale też na przykład w transporcie zmiana w ogóle podejścia, to znaczy odejście od transportu, od takiego priorytetu dla indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu zbiorowego, który oczywiście jakby może przewieźć tę samą liczbę osób na te same odległości, zużywając do tego znacznie mniej energii. Więc czekają nas też zmiany dotyczące żywności, bo rolnictwo również jest znacznym źródłem emisji gazów cieplarnianych i tutaj też trzeba będzie pewne rzeczy zmienić, na przykład ograniczyć spożycie mięsa, dlatego że największym źródłem emisji jest produkcja wołowiny, ona jest po prostu radykalnie bardziej wysokoemisyjna niż jakikolwiek inny produkt i wiąże się też jakby z niszczeniem zdolności ziemi do pochłaniania z powrotem tego dwutlenku węgla, który my emitujemy, na przykład tworząc energię, bo pod wypas bydła albo produkcję paszy wycina się lasy deszczowe w Ameryce Południowej, więc tutaj zmiany będą daleko idące, ale raczej ewolucyjne, bo ja często spotykam się z takimi obawami, że nagle ktoś nam czegoś znienacka zakaże i coś stanie się niedostępne, na przykład mięso dla ludzi, a przecież wszyscy, nie wszyscy, ale wiele osób sobie nie wyobraża życia bez mięsa. Nie, to będzie ewolucyjna zmiana, bo Zielony Ład jest policzony na zrealizowanie tych celów w ciągu 30 lat, więc myślę, że będzie się posuwał jakby w takim tempie, w jakim społeczeństwa będą w stanie te zmiany akceptować.
A co jeśli do 2050 roku na przykład jednak, nie wiem, nie będziemy neutralni klimatycznie, no bo z Polską to się średnio zapowiada. Bo z jednej strony to jest, wiesz, jakby niby dużo lat, z drugiej strony wiemy, że przez ostatnie 30-40 lat, odkąd wiemy bardzo dobrze o tym, jak zmienia się klimat, nie zrobiono nic na przykład w Polsce i to się odnosi zarówno do energetyki, jak i do wody, zbiorników retencyjnych i tak dalej, których nie mamy, ale to jest jakby zupełnie inny temat. Natomiast oczywiście 2050 to nie jest to, czego żąda na przykład Extinction Rebellion, czyli 2025, ale mimo wszystko wydaje się to być taką i za rewolucją zieloną, o jakiej mówisz, że kurde, no ja nie wiem, jakie są tak naprawdę, co wskazuje dzisiaj na to, że to jest możliwe, może jakiś przykład z innych krajów i jak na przykład na tym tle dzisiaj wygląda Polska?
No, jakby w Europie mamy mnóstwo innych krajów, które są dużo bardziej zaawansowane i to, że Zielony Ład w ogóle się wydarzył, że to jest oficjalna polityka przyjęta przez duży klub państw, jakby, czyli Unię Europejską, a nie jakiś jedynie projekt postulowany, to wzięło się stąd, znaczy z kilku czynników, ale wydaje mi się, że jednym z nich jest to, że to po prostu jest opłacalne dla gospodarek. Doszliśmy do takiego etapu, po tym jak kilka państw tak pioniersko rozwijało te jakby czyste technologie energetyczne, bo uznały, że to jest ważne. Teraz jesteśmy już na etapie, kiedy te technologie, na przykład wytwarzanie energii z wiatru, one stały się bardziej konkurencyjne niż jakiekolwiek inne technologie wytwarzania energii. I przechodzenie na te technologie jest po prostu dobrym biznesem. I gdyby Zielony Ład był jakimś antygospodarczym projektem, wiążącym się z nie wiem, z jakimiś wyrzeczeniami, z koniecznością zamykania części gospodarki bez jakichś, powiedzmy, szans na zbudowanie czegoś innego w ich miejsce, to nigdy nie zdobyłby poparcia politycznego. To, że on się wydarzył, to jakby wynika stąd, że znakomita większość państw Europy widzi w nim szansę na rozwój gospodarczy. Zresztą, jakby powiedzmy to sobie jasno, Europejski Zielony Ład to jest właśnie program, nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Unia Europejska jest mocno osadzona w tym paradygmacie wzrostu, co jest dyskusyjne i możemy do tego wrócić, ale na razie chcę tylko powiedzieć, że to jest strategia wzrostu gospodarczego i jest ona jakby stała się realnie wdrażaną polityką mającą ogromne poparcie, jakby bardzo takie stabilne i szerokie, dlatego że ona po prostu oferuje możliwości rozwoju gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy w miejsce takich, które prawdopodobnie i tak by znikały, czyli mam na myśli te miejsca w sektorach związanych z paliwami kopalnymi, one by znikały z powodów ekonomicznych. No i teraz taki duży impuls rozwojowy dla tych nowych technologii, to powiedzmy takie świadome i celowe wejście w tą rewolucję technologiczną, która się odbywa, to jest jakby dla Europy i innych państw, które ten proces sprowadzą u siebie, to jest szansa po prostu na wejście na nowy etap rozwoju gospodarczego. Druga rzecz to jest kwestia tego, że ten istniejący obecny system, on jest dla nas coraz bardziej kosztowny. Jakby w Polsce nie ma czym oddychać zimą, dlatego że nie mamy nowoczesnego systemu ogrzewania domów, tylko palimy po prostu metodami przedpotopowymi, to znaczy używamy węgla albo drewna z lasu i jakby wiąże się to z tym, że mamy ogromne zanieczyszczenie powietrza, podczas gdy istnieją już i są absolutnie jakby komercyjnie dostępne i ekonomicznie uzasadnione zupełnie czyste technologie, takie jak pompy ciepła. Więc jakby to jest koszt, który moglibyśmy sobie zdjąć z barków, wchodząc w tą transformację bardziej energicznie. Druga rzecz to też nasz system transportowy i cały marny stan transportu publicznego, który też ma bardzo poważne negatywne konsekwencje społeczne. Jest cała literatura już w tej chwili o wykluczeniu transportowym ogromnych obszarów w Polsce prowincjonalnej, a Zielony Ład jakby jednym z jego celów jest właśnie zdjęcie z ludzi konieczności posiadania własnego samochodu i stworzenie dla nich innych możliwości przemieszczania się, takich, które będą efektywne energetycznie, zeroemisyjne i jakby nie mniej komfortowe niż jeżdżenie własnym samochodem. Jednym z elementów takich flagowych Zielonego Ładu jest tak zwany renesans kolei i jakby myślę, że duże unijne pieniądze będą w najbliższych latach inwestowane właśnie w rozwój połączeń kolejowych, więc jakby to jest... Zielony Ład to nie są jakby wyłącznie jakieś negatywne, a nawet ja szczerze powiedziawszy w ogóle nie widzę tam za bardzo negatywnych konsekwencji, natomiast to jest szansa na rozwiązanie bardzo wielu, bardzo poważnych problemów, z którymi się mierzymy.
No i też są na to przeznaczone bardzo duże pieniądze. Z tego co czytałam w tym twoim tekście, to jest jakieś 1000 miliardów, ja nawet nie wiem ile to dokładnie ma zer.
Chyba 9, ale no tak, pieniądze rzeczywiście są bezprecedensowo duże, bo Unia Europejska właśnie jest już na ostatnim etapie uchwalania nowego budżetu na najbliższe 7 lat i ten budżet będzie większy niż kiedykolwiek, bo został zwiększony o 3/4 powiedzmy w stosunku do tego poprzedniego z zupełnie nowego źródła, z którego wcześniej Unia nie korzystała. I te pieniądze mają zostać wykorzystane właśnie na przyspieszenie tej zielonej transformacji gospodarki. I teraz jakby często się pojawia takie pytanie, czy twierdzenie, że Polska nie może być częścią tego procesu, bo to się wiąże z dużym kosztem. I ja jakby zawsze mnie to pytanie irytuje, dlatego że to jest trochę tak, jakby ktoś widząc, że płonie mu dom, zastanawiał się, czy woda do gaszenia tego domu nie wyjdzie za drogo. A nawet właściwie to też nie jest do końca adekwatna analogia, bo za wodę, którą weźmiemy z wodociągu, trzeba zapłacić, a te pieniądze, o których my mówimy, to są tak naprawdę inwestycje. I rzeczywiście Unia Europejska znacząco zwiększyła ilość pieniędzy dostępnych na te inwestycje, przy czym ten 1000 miliardów, tam jest kilka różnych źródeł, to są w części pieniądze po prostu z unijnego budżetu, ale to są również dostępne tanie pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który przemianował się ostatnio na bank klimatyczny, zrezygnował z finansowania jakichkolwiek paliw kopalnych i teraz chce po prostu być bankiem finansującym transformację zeroemisyjną. To są też pieniądze z prywatnych rynków kapitałowych, które Unia Europejska jakby regulacjami, które przyjmuje, chce przyciągać do tych właśnie projektów przyspieszających transformację. Na przykład powstało coś takiego jak taksonomia zielonych inwestycji. To jest taki jasny zestaw wytycznych i kryteriów, które projekty infrastrukturalne można nazywać zielonymi inwestycjami, po to, żeby prywatne instytucje finansowe, takie jak banki czy fundusze inwestycyjne, miały jasność, w co można wkładać pieniądze, żeby zostało to uznane za jakby inwestycje korzystną dla klimatu i środowiska, a jednocześnie są na te instytucje nakładane nowe wymogi dotyczące raportowania tego, ile pieniędzy z całego swojego portfela inwestycji wkładają właśnie w transformację energetyczną. Więc tak jakby to jest bardzo kompleksowo pomyślany system, który ma z bardzo różnych źródeł kierować pieniądze na transformację zeroemisyjną. I to nie jest jakby te obawy o ten koszt są dziwne, bo jakby nie wiem, my na przykład po wojnie Polska odbudowywała Warszawę, jakby zbierając pieniądze w ten sposób, że ludzie kupowali cegiełki. Teraz nikt w ogóle od takiego szarego Kowalskiego nie wymaga wkładania w to swoich własnych pieniędzy, bo mamy te wszystkie unijne źródła i w dodatku mamy system zaprojektowany w ten sposób, żeby transformacja energetyczna, żeby jakby wkładanie pieniędzy w tego rodzaju projekty było inwestycją opłacalną, pewną i bezpieczną, bo temu służy cały po prostu proces budowania unijnych regulacji wokół transformacji energetycznej. Więc to jest jakby kwestia. Aha, jeżeli chodzi o adekwatność tych środków, to wydaje mi się, że to jest, no nie wiem, można tutaj rozmawiać, czy na przykład Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Regionów Górniczych, czy on jest wystarczająco duży i ewentualnie, czy nie należałoby przenieść jakichś pieniędzy z innych, powiedzmy, linii budżetowych na ten cel, ale generalnie ten rząd wielkości, o którym rozmawiamy, wydaje się adekwatny i wystarczający do tego, żeby tą transformację można było spokojnie przeprowadzać bez obaw, że to zaskutkuje jakimś kryzysem gospodarczym.
To jest też temat, który jest na tyle długo odkładany w Polsce, że w końcu trzeba się nim zająć i ja jak słyszę o tym, że wiesz, że okej, biedni górnicy i tak dalej, to sobie myślę naprawdę, no ten argument też już nie jest adekwatny do obecnej sytuacji, mając absolutne wsparcie na to, nawet nie musząc ryzykować tak naprawdę naszych, nie wiem, pieniędzy z polskich podatków, tak powiedzmy, czyli tego jest naprawdę mnóstwo takich lewarów i dźwigni, które tą transformację mogą pomóc przeprowadzić, więc ja tutaj jakby to chyba nie jest coś, co jakoś mi, nie wiem, pewnie to jakoś będzie nas bardzo martwić. Pytanie, czy w ogóle ci ludzie, jedno to są jakieś dopłaty, odprawy i tak dalej, a z drugiej strony taka transformacja i przekwalifikowanie też tych ludzi, którzy, czy jest w ogóle, są w ogóle jakieś dane, że ktoś, kto pracował wcześniej w kopalni, mówię o krajach, które rzeczywiście, na przykład jak Niemcy, gdzie też ten kopalniany system był dosyć rozwinięty, mógł przejść na przykład na zajmowanie się, na pracę przy odnawialnych źródłach energii? Czy są takie proste przeniesienia?
Jest jedno dosyć proste przeniesienie, bo tak jak wspomniałam o tej efektywności energetycznej, bardzo ważnym i takim pierwszym krokiem na drodze do w ogóle wypełnienia warunków, które umożliwią nam osiągnięcie tego celu neutralności, jest ograniczenie zużycia energii, przede wszystkim w budynkach, czyli ogromny, ogromny program termomodernizacji budynków publicznych i prywatnych i wszystkich innych. I to też jest, tak jak wspomniałam wcześniej, że jedna z flagowych inicjatyw Zielonego Ładu to ma być rozwój kolei, renesans kolei. Druga taka flagowa inicjatywa to jest tak zwana fala renowacji, której szczegóły komisja niedługo będzie ogłaszać. I to jest jakby program wymagający bardzo wielu rąk do pracy, dlatego że to jest zadanie, którego nie da się łatwo zautomatyzować, tam po prostu są potrzebni ludzie, którzy to wykonają dom po domu, ściana po ścianie. I jeżeli chodzi o profil kwalifikacji, to tutaj jakby górnicy spokojnie mogą się odnaleźć w tym projekcie i również jeżeli chodzi o ilość miejsc pracy, która mogłaby powstać przy takim zakrojonym na odpowiednio dużą skalę programie termomodernizacji, to również tych miejsc pracy zdecydowanie by wystarczyło dla odchodzących z pracy górników w jakimś sensownym tempie, bo nie mówię, że dla wszystkich naraz, ale też nie ma takiego planu zamykania wszystkich kopalń naraz, to będzie proces rozłożony na prawdopodobnie dekadę bądź dekadę z kawałkiem, więc To jest takie najprostsze wyjście, które rozwiązałoby bardzo dużą część problemu. Kłopot polega na tym, że Polska, mimo że ma program Czyste Powietrze, który właśnie w założeniu miał być takim wielkoskalowym programem termomodernizacji budynków i mógłby być tym wehikułem, który pozwoli właśnie w miarę bezproblemowo przenieść ludzi z pracy w górnictwie do pracy w innych obszarach, on po prostu jakoś nie jest w stanie się rozpędzić i porządnie wystartować ze względu na to, że chyba trochę brak woli politycznej, żeby on naprawdę zaczął działać i działa tak sobie trochę na ćwierć gwizdka w tej chwili. A to jest świetny mechanizm do tego, żeby z jednej strony przyciągnąć do Polski właśnie środki unijne, bo Unia jakby oferuje ten 1000 miliardów, ale nie da nam go po prostu w gotówce, tylko da go na konkretne rzeczy. I właśnie,
na całe szczęście.
I taki duży program termomodernizacji budynków byłby czymś, co mogłoby już znaczną część tego problemu z miejscami pracy rozwiązać. Jednocześnie rozwiązując problem smogu, ubóstwa energetycznego i pewnie kilka innych.
A powiedz jeszcze, Iza, w takim razie, jakie są etapy teraz? Bo jak ja czytałam ten twój tekst w Zielonych Wiadomościach, to zaczynamy tam tą całą linię czasową jeszcze od porozumienia paryskiego, co też jest ciekawe, że w ogóle wychodzimy właśnie od porozumienia paryskiego, a nie od innych porozumień, ale to nie wiem, czy chcemy o tym jeszcze coś powiedzieć. Dlaczego się odnosimy cały czas do porozumienia paryskiego w tym temacie, a były po drodze jeszcze inne, czyli od 2016 roku, później. Mamy tutaj koniec 2019, kiedy Komisja Europejska publikuje komunikat o Zielonym Ładzie. No i teraz są konkretne etapy, rozumiem, przygotowanie poszczególnych strategii, nowa strategia przemysłowa, ta strategia leśna, strategia adaptacji i tak dalej, nowy budżet, wodorowa tutaj widzę. I teraz rozumiem, że to kończymy do 2020 roku, znaczy kończymy, to nie my, tylko ludzie, którzy nad tym siedzą. I co dalej? Kiedy jest ten element wdrożeniowy? Czy mogłabyś jakoś tutaj linię czasową nakreślić jeszcze? Z tego, co wiesz, oczywiście, bo tu pewnie jeszcze dużo się może pozmieniać.
Znaczy nie, to mniej więcej wiadomo. Odniosę się do tego porozumienia paryskiego, bo tutaj też dobrze, żeby była jasność. Ja powiedziałam o tym ekonomicznym czynniku, który umożliwił Zielony Ład, ale to nie był jedyny czynnik. Było jeszcze co najmniej dwie ważne rzeczy. Mianowicie jedno to pojawienie się młodzieżowych strajków klimatycznych które wydaje mi się, że jakby europejskim decydentom dało taki impuls, pokazało im, że jeżeli tutaj coś się nie wydarzy na poważnie i na serio, to stracą młodych wyborców dla idei europejskiej. I to moim zdaniem był też jeden czynnik. A drugi to było właśnie porozumienie paryskie, które mówi następującą rzecz, że strony tego porozumienia zobowiązują się nie dopuścić do tego, żeby globalne ocieplenie przekroczyło poziom 2 stopni w stosunku do ery przedprzemysłowej oraz dążyć do tego, żeby zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia. I Zielony Ład jest tak naprawdę jakby projektem czy programem, którego fundamentalnym celem jest po prostu umożliwienie Unii Europejskiej wypełnienia swojego zobowiązania, które wzięła na siebie, podpisując porozumienie paryskie. I porozumienie paryskie to jest po prostu taki szerszy kontekst tego wszystkiego, o czym mówimy w Zielonym Ładzie. Dlatego horyzontem Zielonego Ładu jest neutralność klimatyczna do połowy wieku, bo tego wymaga porozumienie paryskie i analizy naukowe, które są jakby, któremu towarzyszą i które mówią, że albo osiągniemy do połowy wieku globalnie, nie tylko w Unii Europejskiej, neutralność klimatyczną i później ujemne emisje w drugiej połowie wieku, albo to będzie więcej niż 1,5 stopnia, a z tym wiążą się nieprzyjemne konsekwencje w postaci ekstremów pogodowych, pożarów lasów, susz, nowych chorób i klęsk głodu. Więc jakby ten scenariusz negatywny, od którego zaczęłyśmy. Więc to jeśli chodzi o porozumienie paryskie. A jeżeli chodzi o to, jak to teraz ma dalej wyglądać, to takim drugim, najbliższym kamieniem milowym to jest rok 2030 tak naprawdę, bo porozumienie paryskie mówi o tym, że państwa jakby same deklarują, o ile chcą zredukować swoje emisje i podwyższają sobie albo aktualizują te swoje zobowiązania do redukcji emisji co 5 lat. I Unia Europejska, tak jakby wpisując się w ten kalendarz, ale też wyznaczając sobie termin taki bardziej długofalowy, w tej chwili dyskutuje nad celem redukcji emisji na 2030 rok. On zostanie podwyższony, to jest pewne. O ile dokładnie, to dowiemy się już jutro, bo jutro ma zostać wygłoszone przemówienie, w którym Ursula von der Leyen powie, czy będzie to 50 czy 55%. Przypomnę, że teraz aktualny cel to jest 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 roku. No i jakby to, co będzie się działo w tej chwili, to będzie przede wszystkim, to będą różne działania, które będą służyły temu, żeby ten nowy cel redukcyjny udało się osiągnąć. On będzie wymagał jakby zwiększenia wysiłków, więc Unia Europejska będzie musiała trochę pewnie pozaostrzać swoje przepisy, trochę zmienić funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji i zrobić kilka jeszcze innych rzeczy, po prostu nowelizując akty prawne, które w Unii obowiązują, po to, żeby ten cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 50 lub co bardziej prawdopodobne 55% do 2030 roku udało się zrealizować. Więc to będzie taki, to jest ten horyzont czasowy, o którym należy myśleć. Natomiast te pozostałe rzeczy, które wspomniałaś, różne strategie sektorowe tak zwane, one są powiedzmy takimi, jakby to powiedzieć, po prostu służą jakby dopasowaniu tego, co się dzieje w poszczególnych sektorach gospodarki do tego celu. Więc mamy już przyjętych kilka strategii w ramach Zielonego Ładu. Została już przyjęta na przykład strategia ochrony bioróżnorodności, została już przyjęta strategia wodorowa, bo wodór ma być jakby takim powiedzmy paliwem przyszłości, które zastąpi gaz ziemny, tam gdzie nie da się zelektryfikować wszystkiego, czyli na przykład w transporcie lotniczym być może wodór będzie paliwem w przyszłości, żebyśmy nie musieli z samolotów całkowicie zrezygnować. Jest też już strategia rolnicza, no a jakby w przygotowaniu są kolejne, na przykład strategia leśna i kilka innych. To są po prostu strategie, gdzie Unia ten ogólny cel, czy te trzy cele, o których wspomniałam wcześniej, po prostu rozpisuje bardziej szczegółowo i mówi, jakie działania mają być podjęte, żeby te cele udało się osiągnąć. Część tych strategii dotyczy właśnie emisji w ostatecznym rozrachunku, ale część z nich dotyczy też tych pozostałych rzeczy, czyli zanieczyszczeń środowiska i ochrony bioróżnorodności. I one będą, to są strategie, które jakby mają horyzont czasowy również do 2030 roku. No i po ich przyjęciu będzie się rozpoczynał ten taki normalny, roboczy, unijny proces polegający na tym, że Unia Europejska poddaje pod dyskusję istniejące przepisy w danym obszarze, pyta w konsultacjach publicznych obywateli o to, jakich zmian by tam oczekiwali i następnie rozpoczyna proces tworzenia projektów nowego prawa, później to prawo jest dyskutowane z Parlamentem i z Radą Europejską, następnie jest uchwalane, a później państwa członkowskie je u siebie wdrażają. Ten proces jest, jakby to jest jakby taki cykl rozłożony na lata, więc to, że jakby to mamy czas na to, na zrealizowanie tego wszystkiego do 2030 roku, to nie jest jakiś taki specjalnie długi horyzont czasowy.
A Iza, a mogłabyś jeszcze powiedzieć w takim razie o tym, o co chciałam cię zapytać i tak już wcześniej, ale jak już wymieniasz te wszystkie strategie po kolei, o tym programie, który już został napisany, mianowicie Od pola do stołu, czyli ta strategia dotycząca upraw rolnych. I tu oczywiście muszę trochę zahaczyć o taki tekst, który znalazłam na stronie dla rolników. A propos tych obaw też, że jedzenie podrożeje, że generalnie też ta strategia o bioróżnorodności podaje, że do 2030 roku co najmniej 25% gruntów rolnych na terenie Unii ma być przeznaczone na rolnictwo ekologiczne. Aktualnie jest to tylko 5% gruntów, dodatkowo 10% gruntów rolnych zostanie wyłączonych z produkcji roślinnej i będzie przeznaczone między innymi na żywopłoty i pasy kwietne. Oznacza to zmniejszenie produkcji roślinnej Unii Europejskiej o 10% i na przykład rolnicy się obawiają, że może to będzie, nie wiem, niebezpieczne dla naszego, że to będzie jakieś, nie wiem, zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, czy jakoś tak to nazywają, albo że wzrosną ceny żywności, bo oczywiście w jakimś sensie, wiesz, no jeżeli będziemy mieli mniej tych substancji czynnych, czyli tych wszystkich pestycydów, które pomagają, że wszystko szybko rośnie na wacie i nie wiadomo tam na czym jeszcze, no to będą pewnie mniejsze zbiory, a i tak już widzieliśmy teraz w tym roku jakby jak bardzo wzrosły ceny żywności, więc pewnie prędzej czy później gdzieś tam to się też odbije na naszych kieszeniach. I czy tutaj masz jakąś odpowiedź na to, albo czy Unia ma jakąś odpowiedź na to?
No więc właśnie, to jest dobrze, że wspomniałaś, że te ceny żywności już teraz rosną, chociaż strategię Od pola do stołu ogłoszono zaledwie w maju, więc nie mogła tutaj jeszcze wywrzeć wpływu na to. Ceny żywności rosną, dlatego że w dobie zmian klimatu uprawa jakby, znaczy rolnictwo ogólnie staje się coraz trudniejsze, dlatego że mamy coraz mniej przewidywalną pogodę, ogromny problem z suszą trwający już kilka lat i nowe szkodniki, które się pojawiają, których wcześniej w naszej strefie klimatycznej nie było i mnóstwo, jakby nieprzewidywalność w ogóle pogody, te wszystkie różne rolnicze przysłowia mówiące o przymrozkach, kiedy wystąpią albo o deszczu, one wszystkie po prostu stały się nieaktualne i cała ta wiedza na temat gromadzona przez pokolenia na temat jak uprawiać rolę w naszym klimacie, ona jakby się zdezaktualizowała i zostaliśmy trochę w takim momencie, że po prostu plony się często nie udają i trochę nie wiadomo, co z tym robić. I to się przekłada na ceny żywności. I teraz jakby będzie, jeżeli my nie zrobimy czegoś, żeby spowolnić zmiany klimatu, to oczywiście z tym będzie tylko gorzej. I strategia od pola do stołu również ma w sobie element dotyczący właśnie ograniczenia emisji. Ona jest jakby częściowo dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego, to znaczy bezpieczeństwo dostępu do żywności dla mieszkańców Europy jest tam jakby takim fundamentalnym celem. Natomiast jest tam też, jakby wynika z tego trochę taka zmiana wizji tego, jaka powinna być gospodarcza rola wsi. To znaczy wieś do tej pory była traktowana jako jakby dostawca żywności, a teraz stanie się też jakby producentem energii, dlatego że na terenach wiejskich będą na pewno jakby musiały powstawać nowe zeroemisyjne źródła energii, ale też będzie tam się odbywała produkcja biomasy na cele energetyczne i biogazu, na przykład biogaz się wytwarza z takich odpadów rolnych, typu na przykład po prostu odchody zwierząt, więc tak jakby trochę się zmieni rola wsi w tym całym, powiedzmy, gospodarczym łańcuchu, a z drugiej strony w strategii jest też mowa o zmniejszeniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Tutaj wiadomo, że ten współczesny model rolnictwa, którego broni ta, że tak powiem, ta organizacja medialna, o której wspomniałaś, on się wiąże z bardzo negatywnym wpływem na środowisko, bo z jednej strony to są duże emisje gazów cieplarnianych i też taka praktyka jakby polegająca na tym, że po prostu pewne koszty zrzuca się na środowisko lub na innych, nie rekompensując ich. Mam tu na myśli na przykład, nie wiem, jakieś duże hodowle, z których gnojowica trafia prosto do rzek, a później jakby mamy problem w Bałtyku z sinicami z tego powodu i szereg innych problemów dotyczących wody. To jest też kwestia zagrożeń dla zdrowia publicznego, bo te ogromne hodowle zwierząt, one są mocno zmedykalizowane, tam się bardzo dużo używa antybiotyków, po to, żeby te stłoczone i źle traktowane zwierzęta nie chorowały, żeby w ogóle były w stanie dożyć tego wieku rzeźnego, jak to się mówi. I to wiąże się z ogromnym ryzykiem powstawania patogenów odpornych na jakiekolwiek antybiotyki. To jest przez naukowców traktowane jako jedno z największych zagrożeń dla zdrowia, to, że po prostu antybiotyki, które są fundamentem współczesnej medycyny, przestaną działać i w związku z tym nie tylko nie będzie można sobie jakiegoś skomplikowanego przeziębienia leczyć antybiotykami, ale w ogóle na przykład chirurgia stanie się niemożliwa, bo nie można operować, jeżeli nie można człowiekowi podać potem antybiotyków. Więc jakby w tym planie dotyczącym zmniejszenia ilości właśnie po pierwsze medykamentów, którymi się karmi zwierzęta, a po drugie też pestycydów, tu jest osobny cały wielki problem z zapylaczami i generalnie z utratą bioróżnorodności na terenach rolnych z powodu nadmiaru stosowanych nawozów sztucznych i przede wszystkim pestycydów. Jakby cel strategii od pola do stołu jest taki, żeby wszystkie te negatywne zjawiska zacząć minimalizować i trochę przekształcać ten nasz model rolnictwa w taki, który będzie bardziej przyjazny dla środowiska i dla natury, a jednocześnie bezpieczniejszy dla nas, bo nie będziemy na przykład właśnie narażeni na kontakt z jakimiś mikrobami, których nie da się leczyć żadnymi antybiotykami. Te obawy dotyczące tego, że jakby rolnictwo ekologiczne zostanie rozszerzone z tych 5% na 25%, one też są nieuzasadnione, bo jakby to nie jest tak, że rolnictwo ekologiczne jest ze swej natury mniej wydajne. Ono jest w stanie wytworzyć tyle samo żywności, natomiast to są kwestię takiej konkurencji między różnymi modelami prowadzenia tego biznesu. I tak naprawdę nie sądzę, żebyśmy mieli powody się obawiać, że zabraknie żywności. Jeżeli zmiany klimatu nam nie utrudnią rolnictwa zbytnio, to ceny żywności też nie będą problemem. Natomiast jakby zmieni się sposób funkcjonowania rolników, to znaczy przestaną być premiowane te największe, najbardziej powiedzmy schemizowane i uprzemysłowione gospodarstwa, których wpływ na środowisko, klimat i przyrodę jest najpoważniejszy. Nie wiem, czy to odpowiada w całości na twoje pytanie.
Wiesz co, to jest dla mnie trochę taki temat, ja specjalnie to przytoczyłam, bo to jest taki temat taki pochodzący trochę z takiego języka ramowania, że po prostu wiesz, że ktoś ci mówi, że się boi o twoje dobro i tak naprawdę używa cię trochę jako tarczy, ale generalnie boi się bardzo mocno głównie o swój interes. I dla mnie w ogóle samo to, że musimy mówić o tym, że będziemy mieli bardziej ekologiczne jedzenie i jakby o to walczyć i narzucać regulacje, żeby ktoś nam nie dosypywał takiej ilości antybiotyków, pestycydów, innych substancji czynnych, które dobrze wiemy, jak bardzo dzisiaj nam szkodzą i jak wiele chorób stamtąd pochodzi, z którymi medycyna do tej pory nie miała do czynienia i wiesz, lekarze leczą to najróżniejszymi, a to antybiotykami, a to maściami, a nikt nie schodzi głębiej do tego jedzenia i tego, co tam jest. I to są bardzo często gluten już mityczny, który jest najlepszym przykładem na to, który jest po prostu tam, nie wiem, naprawdę potrafi być szkodliwy i płukanie tych pszenic chlorem czy czymś innym. I teraz nagle następuje regulacja w końcu, gdzie już to jedzenie dawno tego łaknęło, no to wiadomo, że też różne grupy interesów, myślę, że też bardzo mocno się boją, że gdzieś się rozproszy ten ich wpływ i dużo więcej ludzi będzie niezależnych jedzeniowo, co też pandemia pokazała, że ludzie bardzo zaczęli i kupować ziemię i hodować swoje własne jedzenie. Nie tylko dlatego, żeby być zupełnie niezależnym, bo nagle może nie być tego jedzenia, jak będzie wielki lockdown, ale też dlatego, że zaczęli się rzeczywiście bardziej zastanawiać pewnie, co jedzą i dlaczego w ogóle dlaczego po prostu nie mogliby tego jedzenia rzeczywiście sobie gdzieś tam wyhodować, więc może to też jest jakiś taki strach o utratę takiego tutaj utratę w pewnym sensie władzy nad tym naszym jedzeniem.
Tak, i to jest w ogóle nawet szerszy problem, dlatego że oczywiście, że ta walka powiedzmy o kształt rolnictwa to jest tak naprawdę walka o to, kto i według jakich modeli biznesowych będzie na tym zarabiał, ale to samo można powiedzieć o tym tempie transformacji energetycznej, którym się wcześniej zajmowałyśmy tutaj w tej rozmowie. To też jest tak, że Europa właściwie byłaby w stanie finansowo i technicznie osiągnąć neutralność energetyczną, znaczy neutralność klimatyczną nawet nie w 2050 roku, tylko wcześniej, wtedy kiedy według prognoz kraje bogate powinny, a więc 10 lat wcześniej, w 2040 roku, bogate, rozwinięte kraje powinny już być neutralne klimatycznie, żeby zostawić trochę przestrzeni tym biedniejszym i słabiej rozwiniętym państwom na jakby dojście do tego samego etapu, ale jakby tym, kto blokuje ten postęp jest po prostu, znaczy czynnikiem, który go blokuje, jest konieczność jakby przełamywania oporu określonych grup interesu. I to jest taka po prostu walka, gdzie ci, którzy zarabiali do tej pory na określonych modelach sprzedawania i wytwarzania energii, oni nie chcą tego odpuścić, bo niekoniecznie są gotowi na to, żeby przejść na bardziej innowacyjne modele. A oczywiście nie chcą utracić swojego stanu posiadania, swojego udziału w rynku i swoich dochodów, więc wymyślają najrozmaitsze teorie dotyczące na przykład właśnie tego, o czym mówiłam, tego rzekomo zbyt wysokiego kosztu transformacji energetycznej dla Polski, a tak naprawdę to nie jest koszt dla Polski, to jest koszt dla określonej grupy, która po prostu, w której interesie jest spowolnienie tych przemian, które to przemiany bynajmniej nie są możliwe do przeprowadzenia szybciej.
Czy ty, Iza, tak bym cię chciała zapytać na koniec, bo jak o tym wszystkim słucham, o strategii leśnej, o tej strategii rolnej, o energetycznej. Bardzo mi się podoba ten koncept, o którym nie wiedziałam, o tej efektywności, czyli tak naprawdę najpierw prześledzeniu, ile w ogóle tej energii, gdzie potrzebujemy i gdzie należy ją zaoszczędzić, bo wiemy, że bardzo dużym wyzwaniem jest to, że nie wystarczy się tylko przestawić po prostu na OZE, które też przy dzisiejszym zużyciu energii, nie wiem, podświetlaniu pasów autostrad i reklam, które się świecą przez 24H na dobę, to jest taki dla mnie najbardziej absurdalny przykład, ale oczywiście ich jest pełno, to zapotrzebowanie jest ogromne i dlatego też ta dyskusja, czy OZE, a może atom, a może nie wiadomo co, jeszcze z Marsa będziemy ciągnąć energię, zamiast ją rzeczywiście już u podstaw ograniczać, więc to jest super, tylko czy ty w ogóle byś to określiła, im więcej o tym słucham, im więcej czytam, tym bardziej wydaje mi się, że jesteśmy świadkami no naprawdę historycznego momentu, w sensie, że to nie jest tak jak nastąpiła pierwsza rewolucja przemysłowa, że to była taka, że to po prostu kompletnie przyspieszyło gospodarkę, bo pewnie już tego nie doświadczymy, bo bardziej trzeba myśleć jak ją rozwijać, a nie po prostu wzrastać i wzrastać, natomiast bardziej chodzi mi o to, że no dla mnie jest to naprawdę absolutnie historyczny moment taki po prostu do nabrania tchu i wsiąścia do tego nowego pociągu, który właśnie się rozpędza, a może niekoniecznie rozpędza, może znowu nie chodzi o szybkość, tylko o jakąś sensowną i zdroworozsądkową jazdę bardziej w tym wszystkim, ale brzmi to autentycznie jak jakiś taki no, dziejowy moment w historii ludzkości. Czy ty byś się z tym zgodziła, czy ja przesadzam?
Nie, zgodziłabym się przede wszystkim dlatego, że taka polityka jak Europejski Zielony Ład, przy wszystkich jego powiedzmy jeszcze tam słabościach czy niedociągnięciach, to jeszcze kilka lat temu wydawała się nie do wyobrażenia, a teraz jest to oficjalna polityka, która została przyjęta przez rządy i jest realizowana i to z dużą energią i z dużą determinacją. Więc to jest rzecz bez precedensu i ja dlatego Zielonego Ładu jakby zazwyczaj bronię, mając świadomość, że różne rzeczy w nim jeszcze wymagają jakby doprecyzowania albo zmiany. I jeśli na sam koniec mogę, to jest jeszcze jedna rzecz, która się z tym wiąże, dlatego że z jednej strony mamy ten oficjalny polityczny program przebudowy gospodarki w ciągu najbliższych 30 lat, zgodnie z tym, czego zdaniem nauki wymaga ochrona klimatu i zachowanie ziemi, która nada się dla ludzi do życia. A z drugiej strony mamy też jakby równolegle się toczącą taką zmianę świadomości. To bardzo wyraźnie widać, jak się jest w tym jakby i obserwuje się te zmiany od dłuższego czasu. Mamy takie naprawdę ogromne przyspieszenie takiego krytycznego myślenia na temat naszych dotychczasowych stylów życia. I teraz, tak jak powiedziałam, główny zarzut wobec Europejskiego Zielonego Ładu polega na tym, że on jest strategią wzrostu, podczas gdy pojawia się coraz więcej naukowych argumentów za tym, że tak naprawdę jakby ten paradygmat stałego wzrostu gospodarczego jest nie do pogodzenia ze skuteczną ochroną ziemi, bo jakby nadużywania zasobów nie da się z tym pogodzić w ogóle, a jakby redukcji emisji, zredukowanie emisji w odpowiednim tempie jest bardzo mało prawdopodobne w tym paradygmacie. I ja patrząc na to, co się dzieje w ogóle w takiej społecznej dyskusji na ten temat, w tym jak my myślimy o życiu, jakie też pandemia przyniosła takie powiedzmy rewizje pewnych starych przyzwyczajeń i nawyków myślowych, ja tutaj widzę nadzieję, że my też jako społeczeństwo jesteśmy w trakcie takiego głębokiego przewartościowania, które pozwoli ambicje tego Zielonego Ładu i tempo naszego dochodzenia do tych celów, które on sobie stawia, jakby sukcesywnie zwiększać. Może nie wszyscy są gotowi przejść na weganizm od razu dziś, ale wydaje mi się, że ta zmiana społeczna w tym kierunku i jakby w innych obszarach, nie tylko diety, ona następuje i ona następuje jakby w szybszym tempie niż można było mieć nadzieję jeszcze kilka lat temu. Więc wydaje mi się, że dojrzewamy do tego, żeby jako społeczeństwo odpowiedzialnie stanąć twarzą w twarz z tym problemem, jakim są zmiany klimatu i zapaść ekosystemów. I mamy jeszcze tą ostatnią szansę, ostatnią sekundę, żeby się uratować i być może dzięki temu to się uda.
Ładnie powiedziane, ładne zakończenie. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś po drodze i też na tej osi czasu, którą ty rozpisałaś a propos Zielonego Ładu. Greta Thunberg ma swoje miejsce i strajki klimatyczne. Do tej pory, wiesz co, chyba do tego momentu i do tej rozmowy i do tego twojego tekstu, który przeczytałam i w ogóle jak zaczęłam sobie łączyć kropki, mi się wydawało, że to nie miało aż takiego wielkiego wpływu na ten, wiesz, jakby na to, co się, na tą rewolucję zieloną, z którą teraz mamy do czynienia, ale generalnie to też pokazuje i Greta, i właśnie strajki klimatyczne, i młodzieżowe strajki klimatyczne, i Extinction Rebellion, i to wszystko, i Zero Waste ruch, i tak dalej, że jakby to wszystko się połączyło w jakiś naprawdę ogromny meteoryt, nie wiem, energii, nacisku po prostu na jednak decydentów i to zostało chyba usłyszane. Znaczy, nie wiem, znowu mam taki, wiesz, trochę znak zapytania i trochę niedowierzanie w głowie, że rzeczywiście to miało jakiś wpływ.
Ja jestem przekonana, że Greta i młodzieżowe strajki klimatyczne tutaj odegrały decydującą rolę w tym zestawie czynników, który również umożliwiał pewne rozstrzygnięcia polityczne, ale bez tej iskry, którą Greta i inni młodzi ludzie jakby tutaj wywołali, to prawdopodobnie nie miałoby takiej energii, jaką ma teraz. Jestem o tym przekonana.
Super, Iza, to jest bardzo ładne zakończenie. Czy to ci daje nadzieję dzisiaj, że więcej ludzi będzie jeszcze bardziej w tą stronę przekonanych i jeszcze bardziej jakby ten, ja to nazywam positive contamination, pozytywnym takim zakażeniem, pozytywnym wirusem, będzie to rozumiało i to jakby się w końcu, wiesz, jakby połączy i sprowadzi do tego, że ta transformacja też będzie dla nas wszystkich łatwiejsza? Czy to jest coś, co w dzisiejszym, nie wiem, 15 września rozmawiamy, to będzie wyemitowane tam, nie wiem, za półtora tygodnia pewnie. Jeszcze się dowiemy do tego czasu nowych rzeczy, ale czy ten Zielony Ład to jest coś takiego, co... Ja trochę się odwołuję do Springera, jakby przyszło do ciebie twoje dziecko, ja nie mam dzieci, nie wiem czy ty masz, i zapytało mamo, co będzie za 15 lat, czy nie będzie wody, czy my wszyscy zaraz umrzemy, to byś powiedziała jej jemu, nie, wiesz co, jest coś takiego, co się nazywa Zielonym Ładem i to nam pomoże.
To znaczy nie sprowadzałabym tego tylko do Zielonego Ładu, ale...
Tak, przepraszam, bo a propos tego wszystkiego, o czym gadałyśmy, przepraszam, że ci teraz przerwałam, nie Zielony Ład, ale to, że właśnie ten Zielony Ład odpowiada na nasze, odpowiedział gdzieś na nasze głosy i nasze głosy też to są w stanie wzmocnić później, jeżeli więcej osób za tym pójdzie.
Tak, tak, zdecydowanie, a do tego jakby myślę, że ten kłopot, w którym się znaleźliśmy, kryzys klimatyczny, on wziął się stąd, że ludzie jakby zanegowali swój związek z przyrodą, a teraz przyroda upomniała się o swoje i po prostu daje nam sygnały takie niemożliwe do zignorowania, że jednak my również musimy brać ją pod uwagę, bo jesteśmy jej częścią. I tutaj myślę, że ten wzrost świadomości tego, że musimy zredefiniować całkowicie swój stosunek do środowiska i przyrody, on będzie postępował, dlatego że po prostu takich zjawisk jak pożary w Kalifornii, które teraz obserwujemy, tego nie da się wyrzucić jakby ze świadomości i nas to dotyka już teraz. My żyjemy jakby w czasie kryzysu, to nie jest kwestia przyszłości, tak jak do tej pory to często było mówione, że zróbmy coś, bo przyszłość będzie straszna. Teraz jest tak, że musimy coś zrobić, bo teraźniejszość już jest straszna i w związku z tym ja nie mam wątpliwości, że ta rzesza ludzi, którzy wiedzą, że trzeba coś robić i wiedzą, co trzeba robić i są na to zdecydowani, że ona będzie rosła.
No dobra, to tym zakończymy. Łączmy siły w takim razie. Moją gościnią była Iza Zygmunt. Jeżeli gdziekolwiek znajdziecie jakiekolwiek wydarzenie, webinar, wykład z udziałem Izy, to totalnie śledźcie ją i słuchajcie, bo ma niesamowitą wiedzę na temat nie tylko zresztą Zielonego Ładu, ale różnych ekologicznych aspektów. Bardzo ci dziękuję, Iza. I co? No i tyle, no. Więcej Greta Thunberg, więcej wiary w naszą pojedynczą siłę.
Tak, tego sobie życzmy. Ja bardzo dziękuję za te komplementy na koniec i za zaproszenie. I tak, dokładnie. No, bądźmy dobrej myśli i róbmy swoje.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję uprzejmie.